Dobrze, my już całkiem obudzeni teraz spojrzymy na świat wojenny i na świat dyplomacji. Naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To od czego zaczniemy? Czy od linii frontu, czy od linii dyplomatycznej? Może od tej drugiej jednak, bo interesuje mnie pana profesora opinia i zdanie o działalności Chin. To się uaktywniły, mają swój plan pokojowy, mają swój objazd, przynajmniej szef tamtejszej dyplomacji miał po Europie i zawitał też do Rosji. W co właściwie grają Chiny aktualnie?
No, Chiny grają ciągle to samo, tą samą grę. Polecam dobrą analizę Roberta Spaldinga, byłego dowódcy tych niewidzialnych bombowców amerykańskich. Człowieka, który zna dobrze Chiny, bo jako attaché wojskowy siedział w Pekinie, zna chiński, czyta po prostu uważnie dokumenty analityczne, wojskowe dokumenty analityczne chińskie. I on między innymi zwrócił uwagę na taki bardzo ważny dokument, który już ma bardzo wiele lat, takich dwóch pułkowników chińskich, Yao Langa i Yang Jiangqi. To jest dokument o tyle ciekawy, że on prezentuje koncepcję wojny bez zasad i bez granic, którą Chiny rzeczywiście realizują. I w zasadzie pewne elementy doktryny Gerasimowa jako żywo są zerżnięte z tej koncepcji. Oczywiście można mówić, sam Gerasimow wskazuje na znaczący udział w jego myśleniu, chociażby takich myślicieli jak Isaacson, czyli z tego okresu sowieckiego, międzywojnia sowieckiego, jeszcze sprzed czystki stalinowskiej w dowództwie sowieckim, ale nie ulega wątpliwości, że ta koncepcja wojny prowadzonej wszelkimi możliwymi środkami, to znaczy każdy obywatel chiński jest jakby elementem prowadzonej wojny z Zachodem i ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym jakby takiej szerszej perspektywie to jest ta logika działań chińskich, a ten plan pokojowy, który rzeczywiście no, po części ma taką konstrukcję czysto chińską, czyli taką Mao Zedonga, mówiącego wręcz o rzeczach oczywistych, że jak słońce wejdzie, no to będzie świeciło. To taka jest logika tego dokumentu. Natomiast rzeczywiście ten dokument jest o tyle niebezpieczny, że on próbuje pokazać w formule takiej niby neutralności, że Chiny są tutaj po stronie rosyjskiej i wielu analityków potwierdzało, że te duże dostawy chińskie, które nadal nasycają rynek rosyjski, bo na to trzeba zwrócić uwagę, że różnego rodzaju produkty podwójnego zastosowania, jak na przykład zalew dronów, one są później przesyłane, nawet prywatnie przesyłane przez rodziny dla żołnierzy rosyjskich i biorą aktywny udział. Więc cały szereg różnego rodzaju, także lodówek, pralek, które Chińczycy wysyłają, a których chipy później są montowane w rosyjskich systemach zbrojeniowych, to jest rozpoznane, z tym mamy do czynienia. To jest jakby taki miękki sposób wspierania przez Chiny Rosji, ale także to widać cały czas epatowanie gigantycznym wzrostem wymiany towarowej, rzekomo ta krzywa rośnie, no bo rzeczywiście Chiny, tak jak w 2014 roku, biorą ropę od Rosji, biorą gaz od Rosji, to są ogromne dostawy. Zresztą podobnie nieco postępują Indie. No i tutaj ta skala wspierania tymi pieniędzmi, trzeba to uczciwie przyznać, wszystko to jest na zasadach biznesowych, to są twarde warunki, Chińczycy korzystają, w związku z tym jakby Rosja tutaj dostarcza po panujących cenach, byle tylko zagwarantować sobie jakieś minimalne korzyści. No i wywiad w tej chwili amerykański CIA doniósł, warto na to zwrócić uwagę, że rzeczywiście oni oceniają, iż jest dyskusja w łonie kierownictwa Komunistycznej Partii Chin, bo to pamiętajmy, Chiny w części państwo, potężna armia tych komunistycznych działaczy, ta partia jest 100 milionów, czyli praktycznie byłaby, gdyby to było państwo, to większym państwem Europy poza Federacją Rosyjską. No w każdym razie wywiad amerykański CIA twierdzi, że jest rozważana możliwość dostarczania broni, śmiercionośnej broni, jak to określają analitycy wywiadu amerykańskiego. Na razie jednak nie została podjęta decyzja w tej mierze, więc wielu analityków zachodnich podkreśla, że jednak Chiny są zainteresowane dalszym podtrzymywaniem owej relacji, no bo wojna osłabia Rosję, jeszcze słabsza Rosja to jest po prostu miód na serce Chin. Naprawdę tak w perspektywie geostrategicznej to największym wrogiem Rosji są Chiny, no ale paradoks polega na tym, że równocześnie te dwa są skazane na siebie, dlatego że fundamentalnie cała ta logika i Rosji, i Chin opiera się na zamordyzmie, na logice totalitarnej władzy, a dla niej każda formuła demokratycznego państwa śmiertelnym zagrożeniem i to jest ten fundament łączący oba te reżimy, oba te państwa, ale pamiętajmy, że jednak Chiny to jest naprawdę barbarzyńskie państwo i ta logika, którą się posługują, czyli to oddziaływanie biznesowe, ale także korupcyjne, no bo na to nie zwraca uwagi, a Chiny posiadają potężny potencjał korupcjogenny wobec państw zachodnich, wobec Stanów Zjednoczonych, o czym zresztą między innymi wspominał właśnie Spalding w takiej swojej analizie dotyczącej obecnych zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej.
Na ile jest tak, że
Chin, przepraszam,
że Chiny mogą nie tylko podtrzymać machinę militarną Rosji, ale mogą sprawić, że Rosja zacznie w tej wojnie odnosić sukcesy?
No jest to pytanie z tych kluczowych pytań, bo rzeczywiście wejście Chin jako systemów przy tej wielkości gospodarki, no to jest rzeczywiście realne zagrożenie. Ja zwracam uwagę na taką wizytę sekretarza generalnego NATO Stoltenberga w Korei, gdzie on tam, w Korei Północnej oczywiście, przepraszam, w Korei Południowej, gdzie udał się, aby dyskutować na temat ewentualnych dostaw broni dla państwa ukraińskiego. No, z oczywistych powodów tych relacji silnych gospodarczych między Polską a Koreą tego typu rozważania były prowadzone, ale między innymi też ze względu na tą aktywność i Korei Północnej właśnie, ale również różnego rodzaju działania ze strony samych Chin. Więc próbuje się i Koreę zainteresować w dostawach broni dla państwa ukraińskiego. No i też, jak wiemy, Japonia jest już w tej chwili stałym obserwatorem podczas szczytów natowskich. Grupa państw Azji jest już jakby tymi stałymi obserwatorami, a więc ta integracja w tym wymiarze postępuje. No ale jeszcze wracając do tego pytania, rzeczywiście jest to realne zagrożenie, z tym, że co to oznacza? To oznacza, że w zasadzie mamy już wojnę globalną, to znaczy wejście Chin w takiej formule to już jest naprawdę eskalacja wojny i Chiny się tego obawiają. To znaczy Chiny wiedzą, że wejście do tego typu według takiej formuły oznacza dla nich ogromne zagrożenie, czyli restrykcje, czyli po prostu uderzenie w ich gospodarkę. A to jest koszmar, dlatego że oni zawarli pewnego rodzaju porozumienie między społeczeństwem a partią komunistyczną, czyli za taki stopniowy rozwój dobrobytu chińskiej rodziny Chińczycy dają spokój tej partii komunistycznej. Pamiętajmy przecież, że ta partia komunistyczna to jest najbardziej zbrodnicza organizacja na świecie. No, na swojej drodze ma między innymi mord dokonany na około 40 milionach Chińczyków w ramach takiej kuracji odchudzającej, jaką zastosował swego czasu. Mao, doprowadzając do klęski głodu wówczas, kiedy spichlerze chińskie były pełne, czyli rzeczywiście coś przerażającego. No i to jest to zagrożenie realne, które powoduje, że Chińczycy powstrzymują się od tego typu działań, dlatego że uderzenie w gospodarkę chińską, a więc restrykcje, mogłyby zachwiać gospodarkę chińską i wywołać wewnętrzną falę różnego rodzaju napięć. A tych napięć w Chinach nie brakuje, bo tam rok w rok naprawdę jest tysiące różnego rodzaju mini konfliktów, no i dokonanie tego typu działania jeszcze w sytuacji, w której pojawiają się już potwierdzone kolejne komunikaty. Ja o tym swego czasu wiele pisałem, że jednak ten wirus, który się pojawił, to ten COVID, który zmasakrował świat, no wyszedł z Chin. Przy czym wersja w tej chwili pojawiająca się najbardziej konsekwentnie, jeśli chodzi o analityków służb, wskazuje na to, że był to przypadkowy wyciek laboratoryjny, a nie element doktryny chińskiej, czyli broń biologiczna, która w ten sposób została użyta wobec świata Zachodu.
Zresztą warto pamiętać tutaj, bo to są teraz oficjalne analizy agencji rządowych Stanów Zjednoczonych. No, nie trzeba daleko sięgać pamięcią, żeby wspomnieć, że tego typu twierdzenia, że jest to uciekinier, wirus SARS-CoV-2 jest uciekinierem z chińskiego laboratorium, no to takie treści były bardzo mocno zwalczane w przestrzeni informacyjnej.
No ale to było od początku oczywiste, jeśli tego typu laboratoriów, które prowadziły dokładnie tego typu badania na świecie, było trzy, a no powiedzmy cztery, a jedno z nich jest w Chinach i dokładnie w miejscu, w którym no, potwierdzono pierwsze pojawienie się tego typu wirusa i wiedzieliśmy, no bo blogerzy znaleźli w archiwach pracę magisterską jednego człowieka, Chińczyka, który opisał przypadki tego typu aktywności wirusa, którym została zaatakowana grupa robotników chińskich pracujących w jaskiniach. I w związku z tym ta charakterystyka tych osób, większość z nich zmarła, była zaskakująca. Później się okazało, że właśnie ten typ wirusa został zdiagnozowany, został zarchiwizowany. No i zasady na świecie są proste i oczywiste. Mianowicie istnieje pełna przejrzystość. Te archiwa, zasoby dotyczące rozpoznawania różnego rodzaju wirusów powinny być dostępne w ramach świata i Chińczycy zrobili coś takiego, że tego wirusa jakby tak umieścili w zasobach, że nie można było znaleźć go. To znaczy, no dokonali jakby podmiany, także rozpoznanie co było wyjątkowo trudne, natomiast nie ulega wątpliwości, że właśnie w Wuhan pracowano nad dwoma projektami, jeden cywilny, a drugi cywilno-wojskowy, związany no między innymi na przykład z mutacją płuc u zwierząt, tak aby one przypominały płuca ludzkie, żeby była możliwość przenikania wirusa właśnie poprzez system oddechowy. No więc te twarde dane, które można znaleźć, przy czym to nie są analizy, które przedstawiam analizami wywiadowczymi, tylko to są analizy dokonane przez środowisko analityczne na świecie, takie niezależne. Pojawiła się grupa niezależnych analityków, którzy zebrali swój potencjał, uczestniczyła to w tych działaniach cała międzynarodowa grupa z różnych państw i oni bardzo punktowo rozpracowali elementy tej układanki. No i rzeczywiście tu ślad jest twardy i wyraźnie wskazujący na Chiny. Przy czym Chiny właśnie wykorzystują różnego rodzaju mechanizmy oddziaływania, także pieniądze, próbowały pacyfikować tego typu analizy. No i rzeczywiście w pewnym momencie się udało. To A to między innymi związane było z tym, że w jakimś stopniu, w pewnym momencie, jeden z takich kluczowych amerykańskich uczonych zajmujących się tego typu badaniami, finansowany przez rząd Stanów Zjednoczonych, realizował te badania wspólnie z chińską właśnie we wspomnianym laboratorium w Wuhan. No i w związku z tym istniało rzeczywiście zagrożenie, że ujawnienie pewnych danych może rykoszetem uderzyć w Stany Zjednoczone i zablokować środki finansowe na dalsze badania poświęcone mutacji tego typu wirusu. W związku z tym rzeczywiście w pewnym momencie te przecinające się różnego rodzaju interesy spowodowały, że sprawa została wyciszona. No tym niemniej logika jest oczywista i twarda i od samego początku wielu wskazywało, że prawdopodobieństwo statystyczne takie, że nie ma związku między epicentrum a faktem, że tam było jedno z unikalnych laboratoriów na świecie zajmujących się tego typu badaniami, jest po prostu wyjątkowo niewielkie. W związku z tym oczywistym było, że należy skupić zainteresowanie, aby stwierdzić, czy istnieje korelacja między tym faktem, czy też nie. A to zostało szczególnie przez Chiny spacyfikowane. Pamiętamy przecież ściganie tych ludzi, którzy się tym zajmowali, wyroki skazujące także na dziennikarzy chińskich. No, słynna historia przecież, że ci blogerzy, ci dziennikarze, którzy próbowali ustalać pewne fakty, zostali totalnie spacyfikowani przez władze chińskie, brutalnie z nimi postąpiono. W związku z tym tych śladów pokazujących na współuczestnictwo chińskie jest cały szereg, przy czym właśnie strona amerykańska przyjmuje ten wariant stosunkowo taki łagodny, że był to wypadek przy pracy. A pamiętajmy, że wcześniej dwa tego typu wypadki w tym laboratorium się zdarzyły, czyli nastąpił wyciek rzeczywiście, a raz wykradzenie, to znaczy jeden z pracowników wyniósł, sądząc, że z tego będzie miał określone korzyści materialne.
I taka była historia i taka też jest współczesność działania Chin, o czym mówił profesor Piotr Grochmalski, politolog związany czy wykładający na Akademii Sztuki Wojennej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.
I do usłyszenia. Na zegarach wybiła godzina 9:00. To czas, żeby kończyć poranek wnet. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękuję Szymonowi Dąbrowskiemu za realizację. A państwu życzę miłego dnia. Do usłyszenia.